drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego, wszyscy wierni świeccy, jedną myślą złączeni i czcią w stosunku do osoby sługi Bożego, księdza Ignacego Posadzego. Otóż, gdy spotykamy się na tej Eucharystii, po której ma nastąpić translacja jego doczesnych szczątków do tej kaplicy dolnej domu macierzystego i to odtąd ma tutaj spoczywać, oczekując tego dnia beatyfikacji, my się zastanawiamy nad tym, po co to wszystko robimy. Czy lepiej zostawić człowieka w spokoju jego szczątki na cmentarzu, zamiast wygrzebywać je z grobu i przenosić w nowe miejsce i zakłócać w pewnym sensie sens jego spoczynku wiecznego. I to jest może myśl, która bardziej związana jest z żydowską mentalnością, aniżeli z tą mentalnością chrześcijańską, która czci szczątki męczenników i wyznawców, ale ona tak czy owak pojawia się na początku jako wątpienie u niektórych ludzi i dlatego też musimy wyjść naprzeciw temu wątpieniu, ażeby znaleźć jakąś adekwatną odpowiedź na nie. I taka odpowiedź da się znaleźć na różnych poziomach. I na tym poziomie, który moglibyśmy nazwać dotyczący obyczaju ludzkiego, ale także na tym głębszym poziomie teologicznym, który sugeruje właśnie translację. Ten pierwszy ogólnoludzki sposób rozumowania i myślenia jest bardzo prosty i łatwy do zauważenia. Potwierdzony zresztą przez liczne migracje, także przez te wielkie migracje związane z końcem II wojny światowej, gdy ogromne masy ludzi przenosiły się z jednego miejsca na drugie i wędrowały od miejsca do miejsca, nie znajdując ostatecznego swojego zakorzenienia. Raz wyrwani ze swojego miejsca zamieszkania, wędrowali przez różne miasta i miasteczka zachodniej Polski, nie wiedząc, gdzie właściwie skłonić głowę i co jest dla nich najlepsze. I co zadecydowało o końcu migracji? Otóż prawie za każdym razem tą decydującą chwilą jest złożenie szczątków swoich krewnych. Złożenie szczątków swoich rodziców, swoich współbraci, swoich krewnych na jakimś cmentarzu. To jest właśnie ten moment, który decyduje o tym, że człowiek się zatrzymuje. Czyli praktycznie jakby bardziej śmierć zatrzymywała człowieka w jego wędrówce od miejsca do miejsca, aniżeli życie. I to jest coś, co znacznie wcześniej pojawiło się, choć nie tak było interpretowane w Księdze Rodzaju, gdy mowa była o grobie w Makpela. To znaczy o tym pierwszym grobie, w którym zostały złożone kości patriarchów, który to grób faktycznie przygwoździł Izraelitów do tego miejsca. Zanim poszli do Egiptu, zanim po kilkuset latach wrócili z Egiptu z powrotem do ziemi Kanaan, tam mieli miejsce swojego odniesienia. Tam kierowała się ich myśl. W tamtym kierunku czynili starania, ażeby mogli wrócić. I to jest właśnie ten pierwszy motyw, najbardziej prozaiczny, byśmy powiedzieli ludzki, który każe nam także dokonywać tej translacji, ponieważ przyniesienie tych szczątek doczesnych w to miejsce, do tego domu macierzystego, oznacza najpierw to, że myśli zgromadzenia jednego i drugiego, i męskiego, i żeńskiego, odtąd będą się koncentrować i skupiać właśnie na tym miejscu. Zostaną przygwożone do tego miejsca poprzez obecność doczesnych szczątków swojego współzałożyciela. To jest pierwszy argument i pierwszy motyw, najprostszy i najbardziej oczywisty, który sprawi, że zgromadzenie, czy ono będzie rozszerzało się dalej na wszystkie kontynenty, czy też nie, zawsze będzie miało ten punkt odniesienia od nowicjuszy aż do najstarszych członków i członkiń, sióstr misjonarek będzie zawsze miało odniesienie do tego duchowego punktu, którym jest grób współzałożyciela. Lecz potem są także dwa motywy, które byśmy nazwali teologicznymi. Teologicznymi na różnym poziomie. Najpierw na tym poziomie wspólnotowym, a następnie na poziomie indywidualnym. Któż by nie przypominał sobie na tym poziomie wspólnotowym tej wielkiej wizji Ezechielowej z 37 rozdziału, która mówi o dolinie pełnej wyschłych kości. Ta dolina, ona się w pewnym momencie ożywiła przez słowo, które otrzymał prorok i które wypowiedział, także kości otoczone zostały ścięgnami, obrosły ciałem, przybrały się w skórę i potem także oczekiwały na przekazanie Ducha Bożego, dzięki któremu mogłyby definitywnie ożyć. Prorokuj do ducha z czterech wiatrów, przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak im mi nakazał i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo wielkie. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, kości to cały dom Izraela. Gdy przenosimy te szczątki księdza Ignacego w to miejsce, to musimy też zdawać sobie sprawę, że życie i rozwój zgromadzenia jednego i drugiego to nie jest taka prosta sprawa. Że owszem, ten impuls i ta energia, która została przez niego włożona w całe to dzieło, naturalnie za sprawą Bożą, że ona jakiś czas ciągnie, ale przecież wiemy doskonale o tym, że nie ma zgromadzenia ani zakonu, które po 200 latach, nie przeprowadziwszy definitywnej reformy, ostałoby się na tym świecie. Wszystko niszczeje. Także podlega entropii, czyli temu zjawisku wypalenia się, tracenia energii, które z czasem wskazuje, że to, co zostało wniesione przez współzałożyciela czy założyciela, może się rozmyć właśnie przez ludzką słabość, która za każdym razem domaga się od przełożonych jakichś ustępstw. I temu nie ma nigdy kresu, ponieważ jedno pokolenie przychodzi i wywalczy pierwsze ustępstwa. Przychodzi drugie pokolenie i wywalczy drugie ustępstwa. Przychodzi trzecie pokolenie, wywalczy trzecie ustępstwa, a potem już nie ma zgromadzenia. I to jest właśnie także ta wizja Ezechielowa, która mówi, że cokolwiek by nie było, trzeba, żeby także całe zgromadzenie i jedno i drugie, żeby ono też doczekało się takiego momentu podniesienia. Nie w tym sensie, jakoby mówił, że jest w złym stanie, tylko że kiedykolwiek my wstajemy rano, to ciągle właściwie stoimy wobec tego problemu, czym jeszcze żyjemy. Poruszamy się, mówimy coś, ale czy my mamy tego Ducha Bożego, który został tchnięty w zeschłe kości i który prowadzi całe zgromadzenie? Taki moment translacji jest właśnie momentem skłaniającym do tego duchowego odrodzenia, do duchowego zmartwychwstania albo wskrzeszenia, którego dokonuje sam Bóg. Lecz jest także i motyw ten teologiczny, indywidualny, który polega nie tyle na działaniu bezpośrednim Ducha Bożego, ile pośrednim Ducha Bożego przez człowieka, przez współzałożyciela. Czytamy w 46 rozdziale Księgi Syracha, i sędziowie, których serce nie było niewierne i którzy nie odwrócili się od Pana, pamięć ich niech będzie błogosławiona. Kości ich niech wypuszczą pędy ze swego miejsca, aby byli wsławieni przez swoich synów. To jest przykład właśnie tego drugiego sposobu oddziaływania obecności kości, które wypuszczają swoje pędy właśnie w synach duchowych, którzy zrodzili się z dzieła założyciela. Czyli istnieje nie tylko bezpośrednie działanie Ducha Bożego na całą wspólnotę, ale istnieje także pośrednie działanie przez tego świętego człowieka, który można nazwać działaniem przechodzącym przez niego samego.